znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? Jednego Boga. A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Historia, która mówi o uzdrowieniu człowieka, który był chory, ale widzimy tutaj, że Pan Jezus, kiedy dotarł do niego ten człowiek, wcale nie zaczął od uzdrowienia, chociaż najprawdopodobniej taki był główny cel, dla którego go przynieśli ci ludzie tam. Pan Jezus zaczął od stwierdzenia, w 5 wierszu czytamy: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. No i się zaczęło, tak? Bo zaraz powstała cała kontrowersja tutaj. I tak naprawdę no, ta historia, oprócz tego, że oczywiście mówi o uzdrowieniu i o Bożej mocy, o mocy Pana Jezusa, który mógł uzdrawiać, to przede wszystkim koncentruje się właśnie na tej kwestii odpuszczenia grzechów. I możemy się tutaj z tej historii dużo rzeczy odnośnie odpuszczenia grzechów nauczyć. Przede wszystkim widzimy, że jest to powiązane z wiarą. Tak? W 5 wierszu czytamy, że Pan Jezus, spojrzawszy na tych ludzi, no i tutaj należy przypuszczać, że była mowa o wszystkich, o tych, co go przynieśli, o tym, który był tym paralitykiem. Pan Jezus, zobaczywszy wiarę, powiedział: odpuszczone są grzechy twoje. Tak? Czyli to odpuszczenie ewidentnie było powiązane z wiarą. Odpuszczenie grzechów człowieka jest możliwe tylko przez wiarę. Jeżeli człowiek uwierzy w Pana Jezusa, wtedy jego grzechy mogą być odpuszczone. Po drugie, widzimy tutaj wyraźnie powiedziane, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Akurat tutaj ci uczeni w piśmie mieli rację. Oni odnosili się do słów Starego Testamentu i mamy fragmenty w Starym Testamencie, gdzie Bóg wyraźnie mówił, że tylko do mnie możecie przyjść i musicie do mnie przyjść, jeżeli chcecie mieć wasze grzechy przebaczone i odpuszczone. Tak? Ten, który nie poczytuje grzechu, to jest Bóg. Więc rzeczywiście mieli rację. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Mamy oczywiście fragmenty w Biblii, gdzie jest wspomniane, jakoby ludzie odpuszczali grzechy. Ale wszystkie te fragmenty oznaczają, że człowiek po prostu ogłasza, że grzechy kogoś innego są odpuszczone. Tak? Tak jak apostołom Pan Jezus powiedział, że komu odpuścicie grzechy, to będą odpuszczone. Ale wiemy z kontekstu i z tego fragmentu i z innych fragmentów, że to nie chodziło o to, że apostołowie odpuszczają grzechy. Po prostu apostołowie, kiedy przychodził do nich ktoś i wyznawał wiarę w Jezusa Chrystusa, mogli mu powiedzieć: twoje grzechy są odpuszczone. Ponieważ mieli Ducha Świętego, wiedzieli, że jeżeli ten człowiek z wiarą wyzna, to że uwierzył rzeczywiście, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy, to jego grzechy są odpuszczone. Ale nie na ich słowo, ale odpuszczone dzięki temu, że Bóg tak powiedział, że Bóg odpuścił ich grzechy na podstawie ich wyznania, ich wiary i ofiary Jezusa Chrystusa. Więc wszędzie tam, gdzie czytamy o tym, że ludzie w jakiś sposób mają do czynienia z odpuszczaniem grzechów, to oznacza tyle, że człowiek może drugiemu człowiekowi powiedzieć, twoje grzechy są odpuszczone, jeżeli ty wyznajesz wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo to mówi Biblia. Tak? Natomiast grzech sam de facto odpuścić może tylko Bóg, bo to jest grzech przeciwko Bogu. Człowiek nie może odpuścić grzechu, który jest, no nie jest przeciwko niemu. Ty możesz przebaczyć, kiedy ktoś przeciwko tobie coś zrobi i powinieneś, ale odpuścić grzech przeciwko Bogu może tylko Bóg. Sprawa jest jasna. Więc tutaj ci uczeni w piśmie mieli jak najbardziej rację. No i dalej ten fragment pokazuje, że Jezus Chrystus miał moc odpuszczać grzechy. O tym 10 wiersz nam mówi wyraźnie. Abyście widzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi. Tak? Innymi słowy, wniosek tutaj jest jednoznaczny, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Tak? To jest jeden z tych fragmentów, który pokazuje, że Jezus Chrystus wyraźnie przypisywał sobie bóstwo. On mówi tak, Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. Nie powiedział tutaj, no wam się tylko tak wydaje, ja tak naprawdę nie odpuszczam, to mój ojciec odpuszcza, ja tylko, prawda, tutaj to ogłaszam. Nie, wyraźnie jest, tutaj, tu jest wyraźnie powiedziane, tak, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. To było w mocy Jezusa Chrystusa. Więc dużo mamy tutaj o odpuszczeniu grzechów, dużo innych rzeczy, ale szczerze mówiąc, kiedy nie tak dawno czytałem ten fragment, to zwróciło moją uwagę coś innego. Zobaczcie, Pan Jezus jest na ziemi, chodzi po ziemi, spotyka się z ludźmi i mówi, odpuszczone są ci grzechy. Tak? I wiemy, że te grzechy rzeczywiście były odpuszczone temu człowiekowi. Więc może powstać pytanie w takim razie, po co Pan Jezus potem poszedł jeszcze na krzyż? Tak? Czy nie mógł po prostu powiedzieć, słuchajcie, no, odpuszczone są grzechy wasze i już? Prawda? Skoro wasze grzechy są odpuszczone, no to możecie iść już, prawda, do nieba, wszystko jest załatwione. Skoro wyraźnie czytamy, że Pan Jezus odpuszczał grzechy i nie było to związane z jakimś rytuałem strasznym, tak? Pan Jezus nie musiał dokonywać tam nie wiadomo czego, po prostu powiedział w 5 wierszu, Synu, odpuszczone są grzechy twoje i koniec. Na potwierdzenie jeszcze tego dokonał cudu, uzdrowienia. Więc dlaczego ofiara Jezusa Chrystusa była konieczna? Dlaczego była niezbędna? I dwie rzeczy są takie ważne tutaj w tym aspekcie, bo to, że była niezbędna, to nie mamy wątpliwości. To nie jest tak, że Bóg potem popatrzył wstecz i powiedział, no w sumie to trochę przesadziłem, przecież mogłem po prostu odpuścić, po co całe to zamieszanie z tym krzyżem i tak dalej. Tak? Bóg wiedział od początku, że ofiara Jezusa Chrystusa jest niezbędna. Więc dlaczego? Dlaczego jest niezbędna? I oczywiście to jest wielki temat, ale chciałbym, żebyśmy dwie rzeczy zobaczyli, o których Biblia nam mówi wyraźnie. Po pierwsze, Biblia pokazuje, że odpuszczenie jakiegokolwiek grzechu, który kiedykolwiek został popełniony, zawsze było na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, ofiara Jezusa Chrystusa nie działała tylko od momentu Golgoty dalej w historii. Ona działała też przed tym momentem, kiedy Jezus Chrystus zawisł na krzyżu. Więc tego Syna, tak, grzechy zostały odpuszczone też dlatego, że Jezus Chrystus później za Niego umarł na krzyżu. To nie jest tak, że ta ofiara od momentu ofiary śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu grzechy są odpuszczone na podstawie ofiary, a wcześniej to było odpuszczane na jakichś innych zasadach. Nie. Każdy grzech popełniony kiedykolwiek przez kogokolwiek jest odpuszczany przez Boga na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Mamy fragmenty, ja chciałbym tylko dwa wam otworzyć. List do Rzymian, 3 rozdział. W ogóle pierwsze rozdziały listu do Rzymian bardzo dużo mówią nam o tej kwestii grzechu, przebaczenia, ofiary Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 3 rozdział, od 21 wiersza czytamy tak. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Cały ten fragment jest osadzony w kontekście tego, że wszyscy ludzie są grzeszni, prawda? Wcześniej o tym czytamy, później o tym czytamy. I tutaj Paweł mówi, że ratunek dla tych wszystkich grzesznych ludzi jest przez ofiarę Jezusa Chrystusa, która objawiła się niezależnie od zakonu, czyli od uczynków. I 21 wiersz mówi, że świadczyli o niej już zakon i prorocy. Ona wcześniej była zapowiadana i wszyscy, którzy wierzą, jak mówi 22 wiersz, dla wszystkich wierzących, wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, są usprawiedliwieni przez tą sprawiedliwość, którą Bóg objawił właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Nie ma różnicy. Wszyscy. Paweł tutaj odnosi się do ludzi, tak naprawdę, którzy żyli daleko przed Jezusem. Cytuję wcześniej w 3 rozdziale psalmy, które mówią o grzeszności człowieka. Pokazuje grzeszność człowieka i potem mówi, dla tych wszystkich grzesznych ludzi ratunek jest tylko przez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. I mamy ten 25 wiersz, gdzie czytamy, że Bóg odniósł się pobłażliwie do przedtem popełnionych grzechów, do przedtem, czyli tych przed ofiarą Jezusa Chrystusa, tak? Żeby w czasie teraźniejszym, jak 26 wiersz mówi, czyli kiedy już ta ofiara stała się faktem dla nas, ludzi, bo dla Boga zawsze ona była faktem, słuchajcie. Dla Boga nie istnieje czas, tak? Dla Boga ofiara Jezusa Chrystusa była tak samo faktem 1000 lat temu, 2000 lat temu, 3000 lat temu, 4000 lat temu, kiedykolwiek. Dla Boga nie istnieje czas. Dla Boga czas nic nie zmienia. Bóg ma plan i Bóg ten plan realizuje. To nie jest tak, że Bóg nie może czegoś uczynić, bo nie wie, co się wydarzy w przyszłości. On wszystko wie, on wszystko kontroluje, on jest ponad wszystkimi wydarzeniami, on jest ponad całym czasem. Dlatego on mógł to zrobić, zawsze usprawiedliwić każdego na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, bo on wiedział, że ta ofiara w tym ludzkim czasie kiedyś tam nastąpi, dla niego ona zawsze była faktem. I co to znaczy, że on się odniósł pobłażliwie do tych przedtem popełnionych grzechów? To znaczy, że te grzechy przed śmiercią Jezusa, to one się nie liczą? Pan Jezus powiedział, nie, no, dobrze, okej, no, to było przed śmiercią, to Abraham, tam Mojżesz, oni to sobie mogli nagrzeszyć, to już trudno, to już im, niech im będzie. Nie, wiemy, że Bóg nie może się odnieść pobłażliwie w ten sposób. Więc dlaczego odniósł się pobłażliwie? Pobłażliwie w tym sensie, że nie egzekwował kary za te grzechy. A co jest karą za grzech?
Śmierć.
Wiedząc, że w teraźniejszym czasie, czyli w tym, o którym pisze Paweł, Jezus Chrystus umrze za krzyżu za nich. Czyli pobłażliwość Boża, o którym mówi ten fragment, odnosi się do tego, że Bóg dał możliwość tamtym ludziom też zbawienia i nie karał ich natychmiastową śmiercią, patrząc chronologicznie na ludzki czas, powinien, tak? Bo na ziemi ofiara Jezusa Chrystusa nie miała miejsca jeszcze. Więc tak jakby patrząc z naszej perspektywy, Chrystus jeszcze nie umarł za tamte grzechy, więc nie ma dla nich ratunku. Ale Paweł mówi, odniósł się pobłażliwie, wiedząc, że jest ta droga wyjścia, tak? Jest to usprawiedliwienie. Więc ten fragment bardzo nam wyraźnie o tym mówi. Mamy też jeden bardzo dobry fragment w drugim liście do Tymoteusza. pierwszy rozdział, 9 wiersz. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 9 wiersz, gdzie Paweł pisze takie słowa. Drugi Tymoteusza, 1:9. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie kiedy? Przed dawnymi wiekami. I to się nie odnosi do tych kilkudziesięciu lat wcześniej, które upłynęły od śmierci Jezusa do napisania drugiego listu do Tymoteusza. Mówi przed dawnymi wiekami. Zawsze ta ofiara była jedynym wyjściem dla ludzi, żeby ich grzechy mogły być odpuszczone. Czyli to jest pierwsza rzecz. Jezus umarł na krzyżu, jego ofiara była konieczna, bo zawsze ona oznaczała ratunek od grzechu. Każdy grzech przez kogokolwiek popełniony, kiedykolwiek popełniony, może być odpuszczony przez Boga, dlatego że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. I druga rzecz, jeśli chodzi o tą ofiarę, dlaczego ona była konieczna, to, że ona dokonała czegoś znacznie więcej niż tylko odpuszczenia naszych grzechów. Wiecie, moje grzechy mogły być dzisiaj odpuszczone, tak? I co to zmieni? W ciągu następnych 15 sekund zacznę sobie grabić kolejne, tak? Przez kolejną dobę będę miał już tyle, że ho, ho, ho. I to 15 sekund to jest bardzo optymistyczne założenie. Samo odpuszczenie grzechów człowieka tak naprawdę nic nie załatwia. Bo jesteś grzesznym człowiekiem, masz grzeszną naturę. I potrafisz zgrzeszyć tak szybko, że w ogóle nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak szybko. Gdyby nasze grzechy miały być tylko odpuszczone i już, to nie załatwiłoby niczego. Tak naprawdę. A ofiara Jezusa Chrystusa, tak jak czytamy w Nowym Testamencie, uczyniła dużo więcej. 1 Koryntian 15 rozdział. Od 54 wiersza, 1 Koryntian, 15 rozdział, od 54 wiersza. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, ten fragment mówi o tym, że przez swoją śmierć On odniósł zwycięstwo nad śmiercią, tylko nad grzechem. Tak? Pokonał śmierć, która oczywiście jest blisko związana z grzechem, ale to nie jest tylko kwestia tego bieżącego odpuszczenia grzechów. Pokonał śmierć. Hebrajczyków, drugi rozdział, 14-15 wiersz, mówią nam, list do Hebrajczyków, drugi rozdział, 14-15 wiersz, mówią nam te wiersze tak. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Tutaj czytamy coś więcej, że nie tylko pokonał śmierć, ale zniszczył tego, który używał tej śmierci, tak? Który używa tej śmierci, żeby trzymać ludzi w niewoli, w lęku. Diabła zniszczył. No i w końcu mamy ten fantastyczny fragment w liście do Rzymian, w 6 rozdziale. List do Rzymian, 6 rozdział, który mówi o tym od 1 wiersza, że przez swoją śmierć Jezus Chrystus odciął nas od władzy grzechu. Tak? Zniszczył tą władzę grzesznej natury w nas, tak że nie musimy już podlegać grzechowi. Czyli nie tylko dokonał odpuszczenia twoich grzechów, ale tak przebudował twoje życie, jeśli jesteś tym, który uwierzył w jego śmierć, że teraz możesz być zupełnie nowym stworzeniem. Ten szósty rozdział, może nie będziemy czytali go już tutaj od pierwszego wiersza, ale tutaj jest mowa o tym, że tak jak Jezus umarł, tak my w Nim zostaliśmy pogrzebani. Tak? Chrzest jest obrazem tego. Śmierci z Jezusem i zmartwychwstania z Jezusem. I uwolnienia od grzechów. Czyli ofiara Jezusa Chrystusa to jest dużo więcej niż tylko przebaczenie tych bieżących grzechów, które my popełniamy. I człowiek wierzący powinien żyć w świadomości tego, że to, kiedy ja wierzę w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za mnie, to nie jest tylko kwestia tego, że teraz to ja już zgrzeszyłem, a Pan Jezus mi to przebaczy. Jeżeli tylko to dotarło do ciebie, to znaczy, że ty nie rozumiesz tego, co Biblia mówi o śmierci Jezusa Chrystusa. Tak, twoje grzechy są przebaczone dzięki temu. Tak jak i wszystkich innych ludzi na całym świecie w każdym czasie. Ale przede wszystkim, jeśli uwierzyłeś w tą ofiarę, to przebudowuje cały twój system. Dlatego Biblia nazywa nas nowym stworzeniem. Tak? Nie tylko twoje grzechy są przebaczane na bieżąco na tej podstawie, ale ty nie musisz grzeszyć. Ty się nie musisz bać śmierci. Ty nie musisz żyć w niewoli diabła. Ty nie musisz żyć w niewoli grzechu. Ty możesz Bogu służyć z czystym sumieniem i w pewnej nadziei tego, że będziesz z Nim w niebie. To jest zupełnie coś innego, niż coś dużo więcej niż tylko przebaczenie bieżących grzechów. I dlatego, kiedy mamy taką pamiątkę wieczerzy, powinniśmy o tym pamiętać, że samo odpuszczenie grzechów, które Pan Jezus mógł dokonywać i dokonywał wśród ludzi na ziemi, to jest tylko część znaczenia ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ona dużo, dużo więcej wykonała i za to zawsze powinniśmy być Bogu wdzięczni. Powstańmy teraz do pamiątki wieczerzy. Przeczytamy fragment z pierwszego listu Koryntian, który mówi o wieczerzy pańskiej z 11 rozdziału. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Będziemy mieli przywilej przystępować do tej pamiątki, o której Paweł też tam pisze. Przypominam, że przywilej ten mają ludzie, którzy skorzystali z tej ofiary Jezusa Chrystusa, uwierzyli w to, że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy i nie tylko umarł za grzechy, ale też przebudował całe ich życie. Tak? Przyjęli to wiarą i potwierdzili to też przez chrzest. Pokazali to ludziom, pokazali to przez posłuszeństwo Bożemu przykazaniu odnośnie chrztu, więc są ludźmi zbawionymi, są ludźmi ochrzczonymi, są ludźmi, którzy żyją regularnie w społeczności ludzi wierzących i którzy mają też czyste sumienie w stosunku do innych ludzi. Tak? Czyli to, co mogłoby stać między nimi a innymi ludźmi, tego nie ma. Zostało to wyczyszczone. Więc ci będą mogli przystępować, będą stali, pozostałe osoby będą siedziały, kiedy bracia będą roznosili. I zachęcamy do modlitw. Mamy czas modlitw dziękczynienia Bogu za to, co On wykonał.